Składam teraz saksofon. Zobaczymy, czy ten strajk będzie działał, bo ostatnio tak trochę kiepsko było, ale może go zmuszę. Dobrze. To piosenka Aerosmith, I Don't Wanna Miss a Thing. Przypominała mi o tym, żeby niczego nie przegapiać. Od samego początku uczymy się tylu rzeczy i słuchamy tylu historii, które nas wzbogacają o taką wrażliwość albo taką trochę odporność, żeby się nie zatracić w empatii dla pacjentów. Wydaje mi się, że nie można żadnej z tej historii przepuścić.
Kobieta dla kobiet. Reportaż Aleksandry Sadokierskiej.
Mój chłopak po pierwszych dniach, tak jak mu opowiadam, jak to wygląda, to on do mnie powiedział, że ja w sumie mam taką poważną pracę i pracuję z dziećmi nad życiem. A ja to co? Ja też muszę mieć jakąś taką poważną pracę.
Położna to kobieta dla kobiet. Z bardzo dużą wiedzą, która pomoże, która porusza tematy wstydliwe. Nie każdy ma odwagę spytać kogoś w rodzinie czy przyjaciółkę. Taka położna nigdy nie oceni, to jest dla niej normalne.
Trzyma za rękę, głaszcze po głowie, kiedy potrzeba. Jak przyjaciółka potrafi wysłuchać i doradzić. Jest też czasem prawnikiem. Uświadamia kobietę o jej prawach. Czasem jest też kabareciarzem, bo trzeba odwrócić uwagę kobiety. To jest bardzo kompleksowy zawód. Jesteśmy przed akademikiem domu studenta numer 2 Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Czuć takie studenckie życie, tętni tutaj, zawsze coś się dzieje w telewizyjnej i mam tu swoich znajomych porozmieszczanych po różnych piętrach. Na saksofonie gram już od 13 lat. Zaczynałam w szkole w Siedlcach i pomyślałam, że dalej będę grała na saksofonie. Moi współlokatorzy mówią, że bardzo im się podobają te koncerty. To już właśnie tak się zaczęło od początku liceum. Jak bardzo się stresowałam, w nocy nie mogłam zasnąć, to oglądałam sobie porody. I jakoś tak mnie to fascynowało i uspokajało jednocześnie. Jestem na pierwszym roku studiów magisterskich położniczych. W 2022 roku skończyłam studia licencjackie, zdałam dyplom. Mam już zawód położnej, mam już tytuł i szukam pracy. Pamiętam jedną sytuację na praktykach, kiedy rodziła młoda dziewczyna i przyszedł do niej mąż bardzo zestresowany, chyba bardziej niż ona w ogóle. Już się urodziło dziecko, to zeszło powietrze z tej rodzącej. No oczywiście była zmęczona, ale nie było widać, że jest zdenerwowana. Za to mąż mocno się zaniepokoił tym, że to jeszcze nie koniec. I kiedy położna powiedziała do rodzącej, żeby jeszcze poparła, bo trzeba było urodzić łożysko, to ten mąż spytał, ale jak to łożysko, co to jest, ale że to drugie dziecko się rodzi? I ta położna powiedziała, tak, a to wy nie byliście na to przygotowani? I ten mąż, ja myślałam, że on zemdleje tam po prostu, no. Ale nie, ja potem powiedziałam mi położna, żebym mu wytłumaczyła, co to jest, może bez jakichś szczegółów, bo to może troszeczkę drastycznie wyglądać. To nie rodzi się tylko dziecko, ale też to, co jest za nim, czyli to łożysko. Nikt się tego za bardzo nie spodziewał. Położne oczywiście obok się śmiały z tego. Mąż był bardzo zdziwiony, nigdy o łożysku nie słyszał, chyba że takim samochodowym. Takie rzucenie żartem to jest coś więcej, coś trzeba dać takiego od siebie w ten poród. Raz była taka pacjentka na patologii ciąży. Ona była w chyba 7 miesiącu. Już miała duży brzuszek. I weszłam do tej sali zbadać tętno jej płodu. Oczywiście się witam, przedstawiam jak zwykle i patrzę na tę pacjentkę i tak, co ona ma takie czarne oczy, co się dzieje? I myślałam, że nie zmyła makijażu, płakała, może taki się rozmył. Okazało się, że była pobita i że miała siniaki na twarzy. No, nie byłabym sobą, gdybym tego nie sprawdziła. W dokumentacji popatrzyłam. Okazało się, że pobił ją jej chłopak. Nie wiadomo było dlaczego. Skoro była młoda, to też przeszłyśmy na ty, oczywiście za jej zgodą. I spytałam dlaczego. Powiedziała, że jego koledzy zaczęli żartować, że to nie jest jego dziecko. Parę dni w szpitalu leżała. Wszystko na szczęście w porządku było z dzieckiem. Mogło się o wiele inaczej skończyć. No i na koniec zbiera się takie informacje, gdzie pacjentka po wyjściu ze szpitala będzie stacjonować. No i ja ją pytam. A ona mówi, że u matki tego chłopaka. No i ja tak... No dlaczego? On się zmieni pewnie i tak dalej. Może się zmieni, ale no do tego czasu no to bądź gdzieś indziej, żeby on cię tam nie dosięgnął. Pomogłam jej znaleźć dom pomocy dla matek samotnych. W końcu razem z drugą położną ją przekonałyśmy, żeby tam się udała. Potem mi pisała na Messengerze, że bardzo mi dziękuję i że jej tam bardzo pomagają i że na szczęście nie jest u tego chłopaka. I potem mi jeszcze wysłała zdjęcie dziecka, jak się urodziło.
To jest aniołek, figurka aniołka w czepku położnej. Dostałam jako prezent po zakończonych praktykach od dziewczyny z pierwszego roku, której wszystko pokazałam praktycznie ja na tych praktykach. Stwierdziła, że jestem jej położniczym aniołem, gdzie tak naprawdę jeszcze nie byłam położną, ale byłoby mi bardzo miło. Chociaż też wolałabym większe zaangażowanie poczuć ze strony pracowników w trakcie tych praktyk, ale to była też dla mnie duża lekcja, czy ja się też do tego nadaję. Tak naprawdę nigdy nie myślałam, że mogłabym być położną. Przez całe swoje dzieciństwo chciałam być weterynarzem, po tym jak przyjmowałam porody, ale właśnie zwierząt. Trudno to nazwać przyjęciem porodu, bo te zwierzęta rodziły się same, ja po prostu przy tym byłam. Ale w liceum gdzieś tam na Instagramie natrafiłam na konto jakiejś położnej i stwierdziłam, że położnictwo to chyba jest to, na co chciałabym aplikować. Jest tutaj ziarenko takiej edukacji, która jest mi bardzo bliska, bo ja bardzo lubię edukować. Dobrze się odnajduję właśnie w opiekuńczości też położnej. Wyprowadziłam się z Białegostoku, jestem teraz w innym mieście, w którym robię magistra i stawiam swoje pierwsze kroki zawodowe. Jako położna, ale no niestety wejście w zawód wiązało się z zawodem, dlatego że okazało się, że to nie jest wcale tak, że każdy chce położnym przyjąć do pracy. Szpitale zwyczajnie na nas nie stać. Przez to jakie siatki płac teraz weszły. Szpitale zaraz zwalniają położne. I to takie nasze marzenia zawodowe, że chciałabym pracować na takim oddziale, chciałabym pracować na takim oddziale, zderzyły się z rzeczywistością i po prostu przyjmujemy pracę na oddziale takim, jaki mamy propozycję, żeby tam pracować. Pracuję w laboratorium diagnostycznym. Bardziej to jest taka praca pielęgniarska na przeczekanie. Miałam taką sytuację, w której wyobrażałam sobie, co bym zrobiła na miejscu pacjentki. Pacjentka wiedziała praktycznie od początku ciąży, że ona tego dziecka nie urodzi żywego. Zespół PATO to jest taki zespół bardzo dużych deformacji u dziecka. Ta pacjentka miała propozycję zrobienia aborcji dziecka i nawet stawiła się na izbie przyjęć, ale nie zrobiła tego. Zrezygnowała, siedząc w poczekalni, powiedziała, że ona jednak chciałaby donosić to dziecko, mimo że zdaje sobie sprawę z tego, że ono jest bardzo zdeformowane i że będzie tylko gorzej. I nawet jeśli ono umrze przed porodem, czy w trakcie porodu, czy chwilę po porodzie, to po prostu chce się z nim w ten sposób pożegnać. I ja tak sobie na ten temat rozmyślałam, że ja bym nie dała rady, też bym nie chciała przechodzić przez coś takiego. Natomiast dla niej to było właśnie rozwiązanie tego problemu. Przez całą ciążę przygotowywała się do tego psychicznie. Bardzo taka jej duchowość tutaj się włączyła. Podczas porodu była bardzo spokojna. Ona wręcz jakby się weszło na salę i popatrzyło się na nią, to nikt by nie zgadł, że ona będzie rodziła martwe dziecko. Rozmawiała z nami, opowiadała o swojej pracy, opowiadała o swojej rodzinie, nas pytała, jak nam się studiuje. Po prostu cały oddział tak naprawdę później był taki bardzo przybity, bo to nigdy nie są przyjemne sytuacje, kiedy rodzi się martwe dziecko. Nawet lekarz ginekolog powiedział, że on poszedł na położnictwo nie po to, żeby stykać się ze śmiercią, tylko z życiem i był bardzo zdenerwowany, jak wypełniał właśnie kartę zgonu tego dziecka. Ale pacjentka, naprawdę wielki podziw dla niej, chciała się pożegnać z dzieckiem, chciała je zobaczyć, okryłyśmy je, dałyśmy jej odcisk stópki, rączki tego dziecka na karteczce odbity. Mąż pacjentki, mimo że nie mógł być przy porodzie, bo to były czasy COVID-u, to dzwonił też do niej, rozmawiał z nią przez telefon. Widać, że no, wspierali się w tym nawzajem. Następnego dnia ja do tej pacjentki poszłam. I też bardzo pogodna kobieta, niesamowicie taka rozpromieniona. Może też trochę ulga, że to już się skończyło, ale też na pewno przepracowanie tego problemu. Poszłam do tej pacjentki spytać, czy mogłabym o niej napisać pracę licencjacką. Co zrobiłam swoją drogą?
Jak miałam 15 lat, to moja mama zaszła w ciążę i urodził mi się brat. Urodził się wcześniakiem, w 34 tygodniu ciąży. Był dosyć mały, nie chciał nam przybrać na wadze. Dużo mieliśmy z nim takich perypetii, jeśli chodzi właśnie o jego rozwój, o jego zdrowie. Chodziliśmy z nim też na rehabilitację. Ja już byłam prawie dorosła, uczestniczyłam w tym i zaczęłam sobie z tego czerpać. Spodobało mi się to i w pewnym momencie moja mama tak przy koleżance powiedziała: o, a może byś poszła na położnictwo? Ja sobie pomyślałam, no może bym poszła na położnictwo. Na studiach już na pierwsze zajęcia pani nam powiedziała: albo to pokochacie, albo od razu odejdziecie. I rzeczywiście, na pierwszym roku bardzo dużo dziewczyn z roku odeszło, a ja wiedziałam, że to już będzie to. Pamiętam, jak zadzwoniła do mnie naczelna i mówi, że jest miejsce na oddziale intensywnej terapii i patologii noworodka. Że jak chcę, to muszę na pewno, bo to jest taki oddział, żeby nie było, że nikt nie mówił. I ja się wtedy zestresowałam i sobie myślę, Boże, to ja mam tam iść do pracy czy nie? I miałam zaraz dać znać. Moja mama nie odebrała telefonu. Zadzwoniłam do taty. No i tata mówi, no jak uważasz, że dasz radę, no to idź. A, no to dobra. Też jestem artystką i maluję dużo i tworzę. Więc jak pierwszy raz zobaczyłam poród, chciałabym wtedy, pomyślałam, zrobić stop i to namalować. Ja sobie wyobrażałam to jako taką brązową kartkę, na której bym malowała tylko linię. Zaznaczyła właśnie kształt brzucha. Mama leżała do mnie wtedy plecami na boku, więc było widać plecy, dwie łopatki, takie trochę napięte ramiona, podniesioną nogę i jak głowę do siebie przyciągała. To była taka pozycja do porodu stricte, a jednocześnie była taka naturalna i tak mi się to podobało. Tak jak klacz rodzi na polu, kładzie się, rodzi żrebie i potem wstają i idą. Takie właśnie delikatne piękno. Pierwsze takie dwie sekundy, zanim ona krzyknie, to jest takie białe dziecko. Ta krew nie zdąży szybko do skóry dojść. Wstrzymujesz oddech, się na nie patrzysz i potem ono wrzeszczy i jest takie czerwone. To jest taka satysfakcja i za pierwszym razem to musiałam połykać łzy, bo byłam taka zadowolona. Teraz też tak jest, że noszę sobie te emocje, tylko potrafię już bardziej nad nim panować. Bardzo mi się podoba też moment, jak jest to dziecko jeszcze połączone pępowiną, leży na brzuchu i mama do siebie przytula. I wtedy mama już z tego całego wysiłku ogólnie jest taka purpurowa, ale już tak płacze, bo ma te dziecko i je całuje. To dziecko jest jeszcze w takim mazi i też mogłoby się komuś wydawać, że to jest obrzydliwe, ale wtedy to przecież jest taka czysta miłość, nie ma nic poza tym. No. Najtrudniejsze pytanie, jakie rodzice mi zdali, to egzystencjalne pytania, że nie czują się matką. Czy ja jestem matką? Czy umrze to dziecko? Ostatnio miałam taką pacjentkę, która mówi o pracy, o tym, co robiła, że ona w sumie do ostatniej chwili pracowała i potem to wszystko tak zaowala i na koniec się mnie zapytała, czy to jest jej wina. Przecież to w ogóle nie jest pani wina, dlaczego pani o tym myśli? Tak w głowie to miałam, że to jest absurdalne, a potem tak się zastanowiłam, to są pytania ważne, oni muszą je zadawać i to jest też ważna informacja dla nas, dla medyków, żeby patrzeć na tą mamę pod kątem, jak ona sobie radzi z tym wszystkim. Pierwszy raz zastanowiłam się nad tymi ojcami, kiedy dziś na początku właśnie mojej pracy przyszedł tato, mama była jeszcze szyta po cięciu, a dziecko już przyjechało do nas, no i tato chciał je zobaczyć. A dziecko miało właśnie założone na twarzy maseczkę, bo było na sprzęcie wspomagającym oddychanie. Dziecku zakładamy czapkę, do czapki przyczepiamy rury, które idą do maseczki, te rury przyczepiamy na rzepy. Rzepy są od uszu do tej maski, więc całe dziecko jest takie zaklejone w czymś, żeby ta maseczka trzymała odpowiednie ciśnienie. Więc tato przychodzi. Nie dość, że to wszystko dziecko ma na głowie, to jeszcze dodatkowo ma kable do EKG. Ma kabel do saturacji, ma czujnik temperatury. I on się mnie pyta, czemu my mu oczy zasłaniamy? Ale jak to oczy zasłaniamy? A mu chodziło po prostu o to, że on miał tego tyle, że nie było widać jego twarzy. Szczególnie po porodzie, jak one są opuchnięte, no to tych oczu nie widać. I wtedy sobie pomyślałam pierwszy raz, że oj, no tak, trzeba temu panu wszystko powiedzieć. I mu powiedziałam krok po kroku, żeby dla niego to nie był taki straszny widok. Zobaczenie dziecka, które ma tyle przewodów, jest brutalnym obrazem. dla mnie aktualnie te wszystkie przewody to już jest taka codzienność, że wcale nie psują obrazu dziecka.
Właśnie przyszłam na salę numer 1 intensywnej terapii i patologii noworodka. Nie jest dyżur nocny. Mamy godzinę zaraz drugą. Co 3 godziny dzieci nasze są robione. Ja tutaj na swojej sali zacznę robić dziecko, czyli przebierać w nowy pampers. Będę dziecko karmiła. Jeżeli ma maseczkę, to zmienię na noski. Jeśli ma noski, to zmienię na maseczkę. Zmienię pozycję ułożeniową ciała. I właśnie słychać tutaj takie pikanie. Każde stanowisko właśnie składa się z inkubatora, z kardiomonitora, który słychać. Mierzy parametry życiowe dzieci. Tętno wydaje taki dźwięk rytmiczny. Oddechy, saturację. Mówi nam, czy dziecko prawidłowo oddycha. Jedna lodówka jest na krew, inna lodówka jest na mleko, a w jednej z lodówek stoi woda święcona. Właśnie pójdziemy do niej. Co prawda, na szpitalu są księża różnych wyznań, natomiast często po porodzie decydują się rodzice na chrzest, bo stan takich dzieci jest nieprzewidywalny i nie wiemy, co się będzie działo za chwilę. I położne chrzczą lekarzy albo rodzice sami po prostu. Co tam? Co tam słychać u ciebie? To dziecko akurat potrzebuje takiego wsparcia na CPAP-ie. Maszyna wtłacza troszeczkę tlenu pod odpowiednim ciśnieniem. Zanim dotknę się do dziecka, to idę, umyję ręce i zdezynfekuję. Dobrze. Chodź, dzieciaczku. Zmieniam maseczkę na noski, żeby troszeczkę buzia odpoczęła, tak? Maluszku. Ciśnienie spadło, jak maseczkę odłączyłam, a już za chwilkę przestanie pipczeć, jak podłączę z powrotem. Powiedz, czy tak ci odpowiada, koleżko. Puść, 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 nie łap za te kabelki. Im mniejsze dziecko, tym bardziej trzeba się pilnować, żeby nie zaczepiać dodatkowo. One wolą mieć święty spokój. Też takich dzieci nie głaskamy. Jeśli rodzice chcą, to już lepiej niech położą rękę i trzymają po prostu. Dobrze, do zobaczenia, kochanie. Śpij sobie.
Był to reportaż Aleksandry Sadokierskiej Kobieta dla kobiet. W audycji wystąpiły Wiktoria Ciok, Natalia Gagorzukowska, Justyna Żygało. W reportażu wykorzystano fragmenty nagrań Justyny Żygało z oddziału intensywnej terapii i patologii noworodka w jednym z podlaskich szpitali.